historia, jakiej nie znacie.
Krzysztof Jankowski, Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Zapomniany bohater Kościoła, wierny towarzysz w cierpieniu, niezłomny żołnierz Kościoła, pasterz i świadek. Można by znaleźć wiele określeń w stosunku do zasług chyba najmniej znanego hierarchy polskiego Kościoła katolickiego w XX wieku, arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka. Był sekretarzem prymasa Augusta Chlonda, później prymasa Stefana Wyszyńskiego, jego bliskim współpracownikiem, aresztowany i osadzony w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie, uchronił prymasa i kościół przed rozbiciem, jak to miało miejsce na przykład na Węgrzech i Czechosłowacji. Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi poświęcimy ten program. 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, takie nasze radiowe obchody w Pile, gdzie będziemy transmitować koncert. I wiem, że ksiądz Jarosław Wąsowicz chce poświęcić cały dzień w Pile właśnie arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, dlatego poprosiłem pana profesora Konrada Białeckiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, aby poświęcił ten czas dla nas. Bardzo dziękuję, że pan jest.
Przyjemność to dla mnie i zaszczyt wielki, że mogę gościć dziś w programie. Dziękuję bardzo panu redaktorowi i witam państwa serdecznie.
Dzisiaj audycja trochę inna niż zwykle, dlatego że posłuchamy reportażu dokumentalnego z 2001 roku, reportażu Anny Gruszeckiej i Roberta Mierzyńskiego pod tytułem Biskup. Ale zanim wsłuchamy się w opowieść świadków historii, korzystając z obecności specjalisty najwyższej rangi, z najwyższej półki, człowieka, który wydał wspaniałą książkę, którą mam przed sobą, album, arcybiskup Antoni Baraniak. No nie pan, ale tutaj czterech autorów, tak. Instytut Pamięci Narodowej. Taka książka, której można znaleźć, takie kompendium wiedzy. Bardzo ciekawe zdjęcia, bardzo unikatowe, twarze ludzi. Widzimy, jak się zmieniliśmy, dokumenty. I chciałem pana profesora zapytać, tak zaczynając naszą dyskusję, żeby dobrze nam się słuchało, kim był Antoni Baraniak przed aresztowaniem i kim był po aresztowaniu, żebyśmy mogli sobie jakoś to uświadomić.
Podać panu książkę? Jeżeli mogę dwa słowa, ja z wzruszeniem oczywiście wezmę ją do ręki, to album, który faktycznie przygotowaliśmy wspólnie w czwórkę i no, nie ukrywam, że z pewnym, powiedziałbym nawet z takim wzruszeniem spoglądam tutaj na twarz arcybiskupa Antoniego Baraniaka, która widnieje na okładce tego albumu. Dodam albumu, który rozszedł się przyznam uczciwie dla nas dość nawet zaskakującym nakładzie, bo zdaje się około 5000 egzemplarzy, co
jak na książkę historyczną
we współczesnej Polsce, to jest naprawdę duży nakład. Mieliśmy przyjemność i zaszczyt uczestniczyć wspólnie tutaj z koleżanką i kolegami, z którymi ten album przygotowaliśmy, w wielu promocjach, między innymi w rodzinnej miejscowości księdza arcybiskupa, mnóstwo wzruszających spotkań. Miałem takie poczucie, że ten album przywrócił w dużej mierze pamięć o arcybiskupie, nie tylko w tych środowiskach, które wcześniej już o Antonim Baraniaku, jego heroicznej postawie w czasie uwięzienia, o którym mówił pan redaktor przed chwilą, wiedziały, ale też wiele osób zainteresowało się tą niezwykle ciekawą, barwną na swój sposób, a przy tym bardzo zasłużoną dla Kościoła postacią. Co mnie też niezwykle ucieszyło, wiele osób spoza Wielkopolski. To jest, myślę, wielki, wielki sukces, bo mamy wspaniałego reprezentanta naszego regionu, człowieka niezwykłego, który niezwykle wiele zrobił dla Kościoła, zarówno w tych trudnych latach uwięzienia, ale też przed tym, jak dane mu było zaznać opresji w czasach stalinowskich, a i później, kiedy był arcybiskupem poznańskim. Tak, no, trudno zamknąć w kilku zdaniach to wszystko, czego Antoni Baraniak dokonał. Ale spróbujmy. Urodził się 1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie, niedaleko Śremu. Był szóstym z 11 dzieci Franciszka i Franciszki z domu Wolskiej. Oczywiście wychowanie w domu bardzo religijne, też bardzo patriotyczne. No, nie może w związku z tym dziwić decyzja, którą podjęli rodzice po tym, jak młody Antoni ukończył szkołę podstawową w Mchach, postanowili wysłać go do gimnazjum salezjańskiego w Oświęcimiu. No to była pewnego rodzaju wyprawa, jak dla takiego młodego człowieka, ale rodzice, choć wahali się, to jednak pod wpływem namowy ze strony miejscowego organisty zdecydowali się na ten krok.
Jakże który... organista orzekł, że jest powołanie, to prawda, nie było dyskusji.
Tutaj Antoni, to nawet nie była kwestia powołania, bo to była tylko kwestia na razie szkoły salezjańskiej, gimnazjum salezjańskiego. To powołanie, jak sądzę, ono chyba narodziło się nieco później. Natomiast salezjanie znani byli już wtedy z tego swojego charyzmatu, powiedział, zajmowania się przede wszystkim młodzieżą męską. I mieli tutaj jak najlepszą renomę. Wyrusza Antoni Baraniak do Oświęcimia. Tam faktycznie odnajduje się w najlepszym tego słowa znaczeniu, w tym, co nazywano zakładem salezjańskim, bo to było nie tylko gimnazjum, ale też takie warsztaty, w których młodzi ludzie pracowali. No to jest ten cały system wychowania salezjańskiego, które przecież funkcjonuje do dziś. Wspomniany tutaj ksiądz
Jarek Wąsowicz,
tak jest, nieprzypadkowo wybrał sobie za patrona w tym roku obchodów księdza arcybiskupa Baraniaka, ponieważ właśnie ksiądz arcybiskup Baraniak, zapewne nasiąkając tą atmosferą w Oświęcimiu, w gimnazjum salezjańskim, postanawia w 1920 roku też podążyć drogą Jana Bosko. Po przejściu, już tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły tych kolejnych etapów w formacji salezjańskiej, która rozpoczęła się w Kleczy Górnej. To jest miejscowość niedaleko Wadowic, co ciekawe. Tam był nowicjat, później tak zwany studentat w Krakowie, w Kraków Dębniki. Zresztą do dziś tam jest Wyższe Seminarium Duchowne Salezjanów. Wreszcie trafia najpierw ponownie do Kleczy Dolnej, stamtąd do Czerwińska, niedaleko Warszawy, a wreszcie do samej Warszawy, gdzie spotyka ówczesnego prymasa Augusta Chlonda. Ponieważ w trakcie całej tej ścieżki formacyjnej Antoni Baraniak był postrzegany przez swoich przełożonych jako człowiek niezwykle zdolny, zarówno w naukach ścisłych, co ciekawe, jak i w tym, co nazywamy dzisiaj humanistyką, czyli pewna biegłość językowa. On znał doskonale nie tylko łacinę, co nie dziwi w przypadku kogoś, kto chce zostać kapłanem, ale również włoski, francuski i to naprawdę w stopniu bardzo dobrym. August Chlond podziwiał, czy inaczej doceniał, może w ten sposób to będzie lepsze słowo, również wielką skromność i taki zmysł dyskrecjonalności u Antoniego Baraniaka. Myślę, że też pod wpływem częściowo prymasa, który, przypomnijmy, też był salezjaninem, prymasa Augusta Chlonda, Antoni Baraniak trafia na studia do Rzymu. Te studia wieńczy dwoma doktoratami z teologii i z prawa kanonicznego. I jeszcze w trakcie tych studiów w Rzymie prymas proponuje mu, aby został jego sekretarzem. Ta propozycja pada w roku 31, z tym, że prymas tutaj zaznacza, że najpierw muszą zostać dokończone studia.
Czyli bardzo wychowawczo.
Bardzo wychowawczo.
Zjanina przystało.
Tak jest. I w roku 33, od 1 września, Antoni Baraniak obejmuje funkcję sekretarza prymasa Chlonda. Proszę mi wierzyć, to naprawdę była ciężka praca, bo to była kwestia związana z przygotowywaniem pewnych pism oficjalnych, z pilnowaniem kalendarza prymasa. Zajęć co niemiara. Nie tylko zresztą w kraju, ale również za granicą. Ale dodajmy, że mimo to Antoni Baraniak ma czas na pisanie wierszy po łacinie, zresztą, który wysyła do jednego z takich czasopism literackich w Rzymie. Jest też pierwszym z takich ciekawostek, jest też pierwszym salezjaninem, który leciał samolotem w roku 1927 z Warszawy do Gdyni. No takich ciekawostek można byłoby przytaczać jeszcze wiele, no, ale powiem tak, przychodzi trudny czas II wojny światowej. I no, krótko mówiąc, losy księdza Antoniego Baraniaka, sekretarza prymasa, w oczywisty sposób są bezpośrednio związane z losami samego prymasa. Wraz z Augustem Chlądem, najpierw na polecenie rządu RP, czy na prośbę, może w ten sposób, rządu RP, jadą do Warszawy. Tam prymas odprawia w katedrze świętego Jana mszę za ojczyznę. W intencji ojczyzny, pod wpływem w dużej mierze rozmowy z nuncjuszem apostolskim, prymas decyduje się na wyjazd z Polski. Zresztą dość długo ta trasa po Polsce jeszcze trwa, przez Hrubieszów, Lublin. W końcu prymas opuszcza we wrześniu 1939 roku wraz, rzecz jasna, z Antonim Baraniakiem Polskę, udaje się do Rzymu. Czego oczekiwały polskie władze? Ano tego, żeby prymas wstawił się u papieża za walczącymi Polakami.
Papież zrobił to?
Tak, i to wielokrotnie, na różne sposoby, bo i poprzez August Chlond, i poprzez bezpośrednie rozmowy z papieżem, poprzez różnego rodzaju dezyderaty kierowane do stolicy apostolskiej, robił co mógł, tak można powiedzieć. Oczywiście w tej pracy na tym poziomie właśnie sekretarza prymasa Polski wspierał go w tych działaniach Antoni Baraniak.
A czego prymas oczekiwał od papieża?
No, prymas oczekiwał przede wszystkim jasnej wypowiedzi na temat tego, kto tu jest winien. No, tak mówiąc w największym skrócie, bo rzecz jasna dyplomatycznie to było ubrane w takie, powiedziałbym, bardziej wyszukane formuły. Natomiast Pius XII był w dość trudnej sytuacji, bo on był na swój sposób szantażowany przez Adolfa Hitlera i do pewnego stopnia przez sojusznika Adolfa Hitlera, czyli przez Benito Mussoliniego, który był
tuż za rogiem.
Dokładnie tak. No, ten szantaż ze strony Hitlera z grubsza polegał na tym, że no, ostrzegano papieża, że jeżeli będzie zbyt mocno mieszał się do spraw bieżących, to wtedy ten konkordat, który wcześniej był zawarty między Niemcami a Watykanem, może przestać obowiązywać i wtedy los katolików w Niemczech może być różny. Trudna sytuacja, bez wątpienia też na swój sposób bolesna dla Polaków obecnych wtedy w Rzymie. Papież kilkakrotnie wypowiedział się, to też należy podkreślić, z wielką troską o Polakach. Podkreślał, że widzi cierpienie naszych rodaków, że nad głęboko boleje, że mówiąc w dużym skrócie, nie podoba mu się to, co się dzieje. Natomiast no, jakiejś takiej bardzo jednoznacznej deklaracji mówiącej wprost na zasadzie kawa na ławę, tak, nie było. Choć no, można też tutaj brać pod uwagę i to, że my, świeccy, może troszkę inaczej odczytujemy to, co dyplomacja z tak wielkim dorobkiem, dyplomacja kościelna potrafi wyrazić w sposób bardzo oględny. My czasami oczekujemy takich bardzo jednoznacznych słów, a niejednokrotnie w tym języku kościelnym, nazwijmy go tak umownie, pewne z naszego punktu widzenia łagodne deklaracje są już takim mocnym krzykiem. I myślę, że tak było w tym przypadku.
Bardzo ciekawy wątek nam się otworzył, panie profesorze. Ale ja proponuję, żebyśmy posłuchali świadków historii, ludzi, którzy znali arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jestem bardzo ciekawy pana reakcji po tej audycji dokumentalnej. Anna Gruszecka, Robert Mirzyński, realizacja Irena Goszczyńska. To był 2001 rok.
Zenon Łakomy, siostrzeniec arcybiskupa.
Moja babcia, mój dziadek, a tu koło tego dziadka ten maluch to jestem ja. No i tu są rodzice mojej mamy
I to są rodzice także pańskiego...
Wujka arcybiskupa.
Czyli tak. Brata pana mamy.
Tak jest.
A ile było rodzeństwa?
11.
A dużo takich pamiątek państwo macie?
Bardzo dużo.
Mówił fotografię.
Arcybiskup Marian Przykucki.
Ówczesny kapelan arcybiskupa Baraniaka.
Lubił sam fotografować, filmować. Jakby wideo było, to by było dla niego coś. Wtedy jeszcze wideo nie było.
Rączki miał delikatne, ale chwycił orzech i nam demonstrował każdy orzech, który był w rękach, zdusił.
Takich przyzwyczajeń szczególnych to nie miał, tylko karę to o godzinie 5 otrzymywał. I małą drożdżówkę, którą połowę zjadły gołąbki.
Siostra Rubina Majszak.
Pracownica kancelarii.
Arcybiskup bardzo mało jadał. Ja tak patrząc na to, to mówiłam, dwuletnie dziecko zje więcej, ale on chyba nie mógł. Już po tym więzieniu był taki zmarnowany.
Polska po II wojnie światowej. W katolickim kraju, gdzie tradycyjnie prymas był symbolem trwałości państwa, nawet gdy było ono pod zaborami, władzę obejmują komuniści.
Najpierw Bolesław Bierut jako bezpartyjny prezydent podtrzymuje prymasa kardynała Augusta Chlonda podczas procesji Bożego Ciała i dodaje: tak mi dopomóż Bóg na zakończenie przysięgi prezydenckiej. Potem Bolesław Bierut już jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decyduje o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z nim uwięziony zostaje jego sekretarz, biskup gnieźnieński Antoni Baraniak.
Pojechaliśmy z moją mamą do Jarocina, by zamówić pomnik na grób rodziców arcybiskupa i mojej mamy. No i tam żeśmy kupili gazetę, w parku żeśmy usiedli, żeśmy czytali. Tam żeśmy się dowiedzieli w tym parku o tym, że wuj został aresztowany. To był 53 rok, no to ja miałem 22 lata.
I wtedy arcybiskup Baraniak równocześnie z księdzem prymasem zostali zaaresztowani. Prymas właściwie był wywieziony do Rywałdu, a ksiądz arcybiskup Baraniak wtedy jako biskup jeszcze był wywieziony do więzienia na Mokotowie. I tam w tym więzieniu na Mokotowie przebył w ogromnie trudnych warunkach od 26 września 1953 do 1 chyba stycznia 1956.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Dopiero w Komańczy dowiedziałem się, że biskup Antoni Baraniak jest w więzieniu. Są nawet ludzie, którzy go tam widzieli w stanie wielkiego wymizerowania. Są głosy, że trzyma się niezwykle dzielnie pomimo wyczerpania i choroby.
Dlaczego oprócz prymasa aresztowano biskupa Baraniaka?
Ostatni kapelan kardynała Wyszyńskiego, ksiądz prałat Bronisław Piasecki.
Władze polityczne podejrzewały, że biskup Baraniak, kierownik kancelarii, jest tajnym nuncjuszem Stolicy Apostolskiej. No i po aresztowaniu chcieli wymóc na nim przyznanie się do tego.
Wiadomo, że prymas nie wiedział, że on jest aresztowany, ani Baraniak nie wiedział o aresztowaniu prymasa. Oni tak to skombinowali, że był zawieziony w nocy na Mokoto, do Mokotowa. No i potem zarzucano między innymi, że tam działali przeciwko polskiej racji stanu, że były kontakty zagraniczne. No i potem oczywiście rewizja była bardzo gruntowna całego mieszkania arcybiskupa i prymasa. Powynajdywali tam czasem może jakieś dolary. Wtedy to było zakazane. Posiadanie miało się oddawać do banku. Ale wszystko szło przeciwko Wyszyńskiemu.
Cały czas był w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. To znaczy, że prymas to przyznawał, że jego warunki były zgryźliwe w stosunku do tego siedzenia w ciasnej celi, gdzie jak wuj mi podał, było 7 osób, gdzie według normy powinno być 2 osoby. Jak 2 osoby chciały, mogły spać, to resztę musiało stać w tym czasie.
Tortury. Bardzo to przeżył i nigdy potem nie wracał, nigdy nie mówił o tym, nie komentował, nie opowiadał. Zamknął to dla siebie.
Nawet jakśmy prosili, to nie. I szkoda, że nam nie powiedział takich szczegółów, prawda?
On nie lubił na ten temat mówić specjalnie. Ja tak wyciągałem, gdyśmy podróżowali, tak wyciągałem niektóre szczegóły. Więcej jeszcze dowiadywałem się od tych, którzy razem z nim byli w więzieniu. No, były bardzo przykre te, może bardziej psychiczne maltretowanie niż fizyczne.
Były takie okresy, że był samiuteńki w celi. Jakaś myszka przychodziła do niego i tam tym chlebem, który miał, tą myszkę często.
A mówił coś o przesłuchaniach na przykład? Tego przesłuchiwania?
Nie. Nigdy się nie przyznał arcybiskup, żeby był tam maltretowany fizycznie. Ale oczywiście karanie zimne, karanie różny, takim powiedziałbym psychiczny sposób. Nic jednak nie mogli zebrać żadnego materiału przeciwko Wyszyńskiemu.
I dlatego ksiądz prymas bardzo go cenił, że właściwie no, za niego cierpiał. Ani jeden, ani drugi nie podejmowali tego tematu.
Jak mówię, arcybiskup konkretnie nigdy na ten temat nie mówił. Ale jedno takie, co mi powiedział, że wchodząc do więzienia, przyjąłem sobie jako zasadę, że na wszystko będę odpowiadał nie.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Ludzie, którzy udzielili mi pierwszych informacji o biskupie Antonim, widzieli go w mokotowskim więzieniu przygodnie, z dala, podczas spaceru. Był w sutannie, chodził sam, był bardzo blady, ale pogodny. Opinia krążąca po więzieniu przekazywała o nim najlepsze wrażenie. Wiedziano, że biskup był pod śledztwem, że to śledztwo było długotrwałe i bardzo uciążliwe, że biskup nikogo nie obciążył.
No muszę powiedzieć, że było mi i mojej mamie bardzo przykro, bo cała rodzina była pod ścisłą obserwacją. Ja mieszkałem w tym okresie przy ulicy Niecałej, to sąsiedzi bez przerwy donosili informację, że jak ja wychodziłem do pracy, czy do szkoły, a mama do pracy, to przychodzili panowie i robili wywiady, co my robimy, jak my żyjemy. Lady strach padł na nas, co się będzie dalej działo.
A tutaj arcybiskup miał jakąś bardzo doskonałą metodę, że na wszystko mówił, że nie. Kiedy zażartowałem, mówię, a księże arcybiskupie, no jakby się zapytali, czy ksiądz arcybiskup jest biskupem, no to powiem, to już bym potwierdził.
Raz ja tam byłem, miałem powiedziane, że trwa śledztwo i nie jest możliwe widzenia. I raz był brat wujka arcybiskupa, który mieszka w Łodzi i tam jego rzekomo dosyć wulgarnie wyprosili i drugi raz miał strach już jechać.
No ale potem pewnie Pan Bóg przyszedł trochę z pomocą, bo zachorował poważnie. Przeprowadzili tam w warunkach więziennych operacje. Także przesłuchiwany był w dalszym ciągu, ale już trochę obawiali się o jego stan zdrowia. No i przypuszczam, że też się liczyli z tym, że się sytuacja odmienia w Polsce wtedy. No dlatego nie chcieli, żeby tam im zmarł w więzieniu.
W pewnym momencie Radio Wolna Europa podała, że wuj arcybiskup nie żyje. I w Watykanie przygotowany został znaczek pocztowy z wujkiem arcybiskupem. I to jest właśnie obrazek przygotowany do znaczka pocztowego. Więc to jest, mimo że malutka fotografia albo malutki obrazek, ale bardzo cenny.
Zamieniono więzienie na areszt domowy. I ten areszt domowy był w Marszałkach pod Ostrzeszowem. Potem z uwagi na konieczność specjalistycznej kuracji zgodziły się władze wtedy, żeby pojechał do Krynicy.
W początkach maja pojechałem do Krynicy, żeby mu przywieźć książki z zakresu prawa, żeby mu przywieźć tę wędlinę.
Jaką wędlinę?
Ujawniło się, że wujek był chory, na cukrzycę zaawansowaną miał. I lekarz zalecił, że jako dietę, między innymi jedzenie nie innej wędliny, nie innej kiełbasy jak końskiej. Tę wędlinę tam zawiozłem. Wróciłem jeszcze w tym samym dniu do Poznania, no i już 28 czerwca u Cegielskiego rozruchy.
Także ten przewrót, który miał miejsce w 1956 roku, zastał arcybiskupa wtedy w Krynicy.
Poznański czerwiec, polski październik. Rok 1956 to także masowe zwalnianie z więzień AK-owców i wszystkich poprzednio uznanych za wrogów nowego ustroju.
Zwolniony z internowania zostaje prymas Wyszyński.
Wcześniej z więzienia wychodzi biskup Baraniak.
Tu trzeba jedną rzecz powiedzieć, której nie jesteśmy pewni. Wujek z Leszna był w jednej jednostce wojskowych z
premierem
Cyrankiewiczem. Oni byli obydwaj jeden rocznik i jak takie te wydarzenia tutaj były, że taka beznadziejna sytuacja, wujek napisał list do Cyrankiewicza. I nie można wykluczyć tego, że wujek arcybiskup został zwolniony z więzienia, że zinterweniował Cyrankiewicz w sprawę.
To są opowieści oczywiście nie wujka arcybiskupa, bo o tym nie wiedział, ale wujka Ludwika, najmłodszego brata wujka arcybiskupa.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
W ciągu 2 lat odosobnienia sprawa biskupa Baraniaka nie dała się wyjaśnić. Nie znalazłem najdrobniejszej próby w listach czy w rzeczach przesyłanych dania mi do zrozumienia, że biskup jest w domu. Gdy w następnych przesyłkach otrzymałem książki Tołstoja, Wojna i pokój, z biblioteki prywatnej biskupa Baraniaka, zastanowiło mnie to, że książki były podpisane przez księdza Hieronima inicjałami AB na sposób właściwy biskupowi, ale charakterem pisma księdza Goździewicza. Ten znak prawie przesunął moje wątpliwości na stronę przekonania, że biskupa nie ma w domu. Przecież biskup przy swojej dokładności nie mógłby dawać książek księdzu Hieronimowi do podcyfrowania. Uczyniłby to sam.
Prymas uwolniony już i mógł podjąć obowiązki, uważał za stosowne, żeby jak najszybciej wybrać się do Rzymu. I wiadomo, że wziął ze sobą arcybiskupa Baraniaka. Tutaj taka była po prostu bardzo ciekawa, zaistniała sprawa, bo Pius XII wtedy jeszcze, papież, jak ci biskupi u niego się zjawili tam, to podszedł pierwszy do arcybiskupa Baraniaka i powiadał, oto prawdziwy męczennik za wiarę.
To młody biskup, tak wygląda.
Pan na tych zdjęciach niezwykle szczupły jest arcybiskup Baraniak. To, kiedy patrzy się na to zdjęcie...
Ja powiedziałam...
To już jest po więzieniu, po 56 roku. A pokaż właśnie przed jeszcze tam, gdzie jest... O, tu są przed więzieniem, ale czarno-białe.
To jest zdjęcie lekko retuszowane.
A 3 lata później to było coś strasznego już.
To był bardzo zmizerowany. Ale tak, to był bardzo pogodny, a przy tym, gdy chodzi o pracę, był bardzo sumienny. Przed południem miał audiencję. Potem była przerwa obiadowa i potem miał godzinkę, półtorej wolnego czasu, gdzie znowu się modlił. Potem jeszcze była też praca w biurze. Wydawał różne rozporządzenia, co zrobić, jak napisać, do kogo i tak dalej. I potem była kolacja i po kolacji 20:30 to późną noc praca w biurze.
W październiku 1957 roku odbywa się ingres do katedry na Ostrowie Tumskim.
Od tamtej pory arcybiskup Antoni Baraniak związany jest z Poznaniem.
Ale żyje nie tylko sprawami kościoła lokalnego.
Był na każdej sesji soborowej. Należał do Komisji dla Spraw Kościołów Wschodnich. A poza tym stał na czele takiej komórki, która interesowała się reformą kalendarza. Gdyby to zostało uchwalone na soborze, to byśmy mieli 13 miesięcy, bo taki był projekt. 13 miesięcy, miesiąc miałby 28 dni i jeden podwójny dzień, i to miało być 15 sierpnia.
Korespondencja była bardzo szeroka, w różnych językach, dużo z zagranicy. No to on wieczorami to wszystko robił, nie? Taki był wymęczony tym więzieniem, że on nie sypiał dobrze. Tam godzinę, półtorej to było jego spanie, jeszcze po prostu na fotelu. Tak nieraz przełożona mówiła, że w ogóle się nie kładł do łóżka, bo pewno te nerwy nie pozwoliły, nie?
I tak przez całe życie?
To tak mogę powiedzieć, do wypadku. To potem już do 12 w nocy pracował, a tak to 2/3.
No, była katastrofa przecież w 65 roku.
Do wypadku samochodowego dochodzi pod Neklą.
No, to też była ciekawa historia. Proszę sobie wyobrazić, że on jechał chory do Warszawy na konferencję. I ja się bałem jego puścić samego. Więc pojechałem z nim razem. Ale miałem coś do załatwienia w Poznaniu ważnego i przyjechałem pociągiem. A biskup Eter z nim wracał.
Jechał arcybiskup, biskup Eter i kierowca, nie?
Gdybym ja siedział na przejeździe, to bym chyba nie żył. No to było zderzenie z traktorem, nie?
Przynajmniej mogę powiedzieć, jak opowiadał kierowca, że oni tak powoli jechali, chciał minąć. W tym czasie, jak on wymijał, to ten skręcił w lewo, ale nie dał żadnego sygnału. On nie wiedział, więc uderzył w niego.
I potem odbicie i na drzewo. To był wypadek poważny. I arcybiskup na szczęście sobie niczego nie złamał, poza takimi obrażeniami. Oczywiście trochę twarzy.
Arcybiskup jako tako wyszedł, pewno, że ten wstrząs był, a biskup Eter miał złamane nogi. Nogę, nie nogi, tylko nogę.
Biskup Eter od tej pory był zawsze kulawy, nie? Przyjechał pogotowie. Arcybiskup z tego samochodu wyszedł sam, zabrali ich do Wrześni, do szpitala. No, ale arcybiskup miał tyle przytomności, że teczkę z tymi takimi dosyć poufnymi historiami wziął ze sobą. Jak w międzyczasie ja się zjawiłem drugim samochodem, to proszę sobie wyobrazić, że jak tę teczkę ja wziąłem w swoje ręce, to oczywiście arcybiskup trochę stracił przytomność. Ale do tej pory czuwa.
Tego nauczyło go dotychczasowe życie.
Dyskretny, konkretny, małomówny i bardzo skuteczny.
Przykładem tego jest historia jeszcze sprzed jego uwięzienia.
Z czasów, gdy był sekretarzem i kapelanem prymasa Augusta Chlonda, podobnie jak on, Selezjanina. Razem podczas wojny przeżyli tułaczkę po Francji i Włoszech, razem doświadcza pierwszych lat rządów komunistycznych.
Na łożu śmierci prymas Chlond powierza Antoniemu Baraniakowi misję.
W tym czasie, jak było bezkrólewie i nie było jeszcze prymasa Wyszyńskiego, byłem pewnie ze dwa razy w Warszawie. Spotkałem wujka przy ulicy Narbuta, no i wujek już w ten czas wiedział.
To znaczy, to jest specjalnego rodzaju sprawa.
Biskup ma przekazać papieżowi prośbę, aby następcą Chlonda został biskup lubelski, Stefan Wyszyński.
I teraz arcybiskup Baraniak wziął sobie to bardzo do serca i on to przekazał.
Ocena była taka, że wuj to w sposób ogromnie zręczny zrobił i tu władza chciała zgłębić, jak to się stało, jakim kanałem te informacje do Rzymu dotarły. Ale tego wuj nie ujawnił nikomu.
Jednak biskup Marian Przykucki zna tajemnicę.
Wiadomość przekazano przez ambasadę szwajcarską.
Szwajcarzy bardzo chętnie się podjęli tej mediacji, bo to wiadomo, że Szwajcaria to najbardziej związana jest z Watykanem przez tych swoich żołnierzy, przez gwardię szwajcarską, więc także to nie było trudności tutaj. I on to przekazał do Watykanu, tę wiadomość, no i ona została uwzględniona. On już był w Watykanie znany, arcybiskup Baraniak wtedy, bo on na studiach był tam przecież przez 6 lat prawie.
Tam Antoni Baraniak między innymi obronił 2 doktoraty.
Tajna dyplomacja przyda się także kilkanaście lat później za rządów towarzysza Wiesława, Władysława Gomułki.
Lata 60. są trudne dla Kościoła w Polsce.
W tym czasie przypada tysiąclecie chrztu Polski.
Jeśli chodzi o milenia, to trzeba pamiętać, że były 2. Bo było 66, chrzest milenium chrztu Polski i 68, gdzie oczywiście święci się tysiąclecie istnienia archidiecezji poznańskiej. Biskupstwa poznańskiego, powiedzmy ściślej.
Szczególny charakter mają uroczystości w 1966 roku w Poznaniu.
Wiadomo, że Gomułka zorganizował milenium przy uniwersytecie. No i wyrażał się bardzo nieładnie o prymasie. Nie nazywał go prymasem, tylko ten kierownik episkopatu.
Kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński, przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej. I to zresztą przebija z całego orędzia. I kardynał Wyszyński dalej mówi, i dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią. I będziemy nadal, ilekroć trzeba i gdzie będzie potrzeba, zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa. No trzeba by sobie postawić pytanie, a co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki. Oj, macie politykę.
Widok był niesamowity, chociażby w Swarzędzu, pamiętam. To była taka zabawna historia. Ci Gomułka i ci partyjniacy włączyli się w nasz korowód episkopatu. Wtedy jak się zorientowali, że przejeżdżają wozy rządowe, nie prawda, to wszyscy się odwrócili tyłem.
Były barany Szydlaka i owieczki Baraniaka.
To sam wujek mówił.
A myśmy jechali znowu, jak zobaczyli, że jest biskup, to odwracali się.
Arcybiskup wierzył swoim archidiecezjanom.
Zwozili tych ludzi na te gomułkowe spotkanie, a Gomułka potem widział, że oni uciekają wszyscy na Ostrów Tumski.
I tak rzeczywiście było, tam poszli, pokazali się i wszystko biegiem do katedry, nie?
A ponieważ ulicami nie mogli przejść, bo milicja stała, więc przez podwórza szli. Takie były historie.
Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
Albo, jak mówili komuniści, dzięki Bogu wszystko można było wtedy załatwić.
Takie to były czasy.
Opowiadał wujek taką historię już mi, że wysyłali dzieci do pierwszej komunii w innej parafii, żeby nie ujawnić tego. A to była najprostsza droga ujawnienia tego, że dzieci były wysyłane do pierwszej komunii, bo dokumentacja i tak była do kościoła parafialnego przesyłana, a to było przechwytywane, kontrolowane i były dowody rzeczowe na to, jak było zrobione.
Niektórych dokumentów nie przesyła się więc oficjalną drogą.
Dotyczy to m.in. tajnych święceń czeskich księży w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim.
Oni przyjeżdżali jako turyści.
Albi na targach poznańskich zgłosili się do arcybiskupa, ustalili dzień, godzinę i przyszli wieczorem.
Na 3 dni niby przyjeżdżali. Jeden dzień rano subdiakonat, następnego dnia diakonat i święcenia kapłańskie 3. dnia. Także w 3 dniach byli święceni. Takie to były sytuacje.
Tylko wiem tyle, że ci księża przyszli, prawda, 2 z Czechosłowacji i arcybiskup wieczorem o godzinie 20 udzielił im święceń.
Tak z 5 razy to było. A to nie jest takie proste udzielanie święceń, bo musi biskup udzielający święceń być przekonany, że jest zgoda ich przełożonych i musi się na ogół wymaga prawo kanoniczne, aby były tak zwane litere dimissorie, to znaczy pozwolenie danego przełożonego zakonnego czy biskupa na udzielenie święceń. Nie?
I znów, jak w przypadku prośby kardynała Chlonda, działa tajna dyplomacja.
Więc muszę powiedzieć, że gdy chodzi o salezjanów, bo też byli święceni salezjanie tajnie tu w Poznaniu, to oczywiście był kontakt z działającym w Czechach nielegalnie inspektorem. I tu nie było trudności, gdy chodzi o salezjanów, ale gdy chodzi o inne zgromadzenia zakonne, czy księży pracujących gdzieś tam na parafiach, nieprawda? No to było gorzej. To wtedy trzeba było przez Rzym te rzeczy załatwiać. To tylko ktoś jechał i osobiście przywoził zezwolenia.
Przez zaufanego posła.
Zaufanego, tak. I to dosyć często salezjanie jeździli do Rzymu, ale inni ludzie też. Taka pani Małachowska, która mieszkała na Grodziskiej, ona miała tam swoje kontakty hrabiowskie trochę z różnymi przedstawicielami Watykanu, dlatego ta pani była najpewniejsza jeszcze.
A czy ktoś w Polsce, któryś z biskupów również święcił tajnie?
Chyba kardynał Wojtyła, nie prawda? Obecny Ojciec Święty, to wiem.
Podziemia katedry.
A to zdjęcie z 83 roku, tak?
Tak jest. Jak pierwszy raz był papież w Poznaniu. 83, tak.
Przybywałem tutaj o wielekroć, zwłaszcza w okresie pasterzowania metropolity poznańskiego, świętej pamięci Antoniego Baraniaka, którego pasterskie męstwo, wielką pokorę i Bogu znane zasługi otaczamy zawsze głęboką czcią.
Kardynał Wojtyła.
Papież wujek. Po śmierci wujka arcybiskupa dostałem 2 walizki pewne zdjęć z prośbą, żeby rozesłać krewnym. Ja krewnym już rozesłałem, ale mimo wszystko jeszcze coś zostało dla mnie.
Tutaj jest sporo kaset magnetofonowych. Co jest na nich zapisane?
To są chyba nagrywane przez kogoś...
Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dzień pierwszy. Kanie prymasa. Ja nie wiem, czy na...
Możemy posłuchać?
No zobaczymy.
To było bardzo po prostu znamienne wyznanie prymasa Wyszyńskiego na pogrzebie Baraniaka, że on nas osłonił.
W więzieniu nauczył się palić papierosy. To była jedna rzecz taka nieprzyjemna, narzekał z tego powodu, no ale nauczył się palić papierosy.
Ale to był ktoś nieprzeciętny.
To była audycja dokumentalna Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego, Biskup, w realizacji Reny Goszczyńskiej. Tak zastanawiałem się, dlaczego Antoni Baraniak nie przebija się do tej takiej narracji ogólnopolskiej, historycznej, że zapytamy kogoś w Szczecinie, a wiecie, że mamy tutaj ulicę Antoniego Baraniaka, wiesz kim był, to nie bardzo. I tak się zastanawiam, czy to nie wynika z tego, że trudno sobie wyobrazić, by ktoś śmiał torturować księdza, nie mówiąc już o biskupie, czy o osobie duchownej. Jak to jest możliwe, że komuniści odważyli się go torturować po prostu na Rakowieckiej i może nasza psychika dlatego odrzuca tę postać? Co pan myśli o takiej psychologizacji? Wiem, że historycy nie lubią takich zabiegów. Ale jesteśmy na żywo, więc sobie pozwoliłem, bo wiem, że pan nie wyjdzie.
Niezwykle interesujące pytanie, natomiast
czy oni się Boga nie bali na Rakowieckiej?
Powiem w ten sposób. Arcybiskup, czy wtedy jeszcze biskup, bo wtedy, kiedy trafił na Rakowiecką, był jeszcze biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. Antoni Baraniak nie był jedynym torturowanym księdzem w tych makabrycznych latach, w tak zwanym okresie stalinowskim. Powiem więcej. Na Rakowieckiej, to też jest mało znana historia, zmarł biskup kościoła polsko-katolickiego. Także jakby to najlepiej ująć.
Czyli my po prostu nie zdajemy sobie sprawy sobie z rozmiarów opresji stalinizmu w Polsce.
Tak, to jest zresztą nie tylko w Polsce, bo dodajmy, gdybyśmy spojrzeli na to, co się działo w Rumunii, na to, co się działo w tym samym czasie w Czechosłowacji, co działo się na Węgrzech, to tam ta skala represji wobec różnych kościołów była jeszcze większa niż w Polsce. Ja tutaj nie zamierzam absolutnie osłabiać wymowy tego doświadczenia, trudnego doświadczenia, które stało się udziałem kościoła naszego, rzymskokatolickiego w okresie stalinowskim, ale trzeba powiedzieć, że To był niezwykle trudny czas dla wszystkich ludzi wierzących w całym tym tak zwanym bloku sowieckim, na czele rzecz jasna z samym Związkiem Sowieckim, chociaż tamte prześladowania rzecz jasna rozpoczęły się już dużo wcześniej. Zresztą doświadczali tych prześladowań, dodam, nie tylko chrześcijanie, bo warto wspomnieć o wielu ofiarach śmiertelnych wśród świadków Jehowy w tamtym czasie, których oskarżano o agenturalność, o to, że współpracują z Zachodem. No jeszcze na dodatek nie odmawiali służby wojskowej, więc to już jakby podwójna przewina. Ale te zarzuty właśnie były kierowane, te zarzuty o współpracę z Zachodem, o współpracę z tymi ośrodkami dywersyjnymi, jak to określano, były też kierowane wobec księdza biskupa Antoniego Baraniaka. Wypytywano go o te kontakty z ambasadą włoską, tak, o kanały informowania.
Ale musiał jakoś się komunikować z Watykanem, no to najłatwiej przez ambasadę włoską.
No ale w momencie, kiedy Watykan jest przedstawiany w oficjalnej propagandzie jako jednoznaczny sojusznik największego zła tamtych czasów, czyli Stanów Zjednoczonych, no to każdy kontakt tego typu jest odbierany przez komunistów jako, no cóż, oni byli niewierzący, ale gdyby byli wierzący, pewnie powiedzieliby grzech śmiertelny, tak? Więc tak nieco żartobliwie. I w związku z tym, no cóż, towarzysz Stalin rzucił hasło, które, jak sądzę, dużo tutaj nam wyjaśnia. Znaczy, wraz ze zbliżaniem się do komunizmu zaostrza się walka klasowa. Jeżeli zaostrza się walka klasowa, no to w tym momencie nie ma miejsca na sentymenty. To jest twardy bój. Tutaj nie możemy odstąpić ani na krok, bo inaczej kontrrewolucja rzuci nam się do gardeł, jak to powiedział inny z komunistów. Tak więc no tutaj nieszczęściem księdza biskupa, wtedy jeszcze biskupa Antoniego Baraniaka, było to, że traktowano go jako potencjalne, z jednej strony potencjalne źródło wiedzy, nie tylko o księdzu prymasie Wyszyńskim, ale również o księdzu prymasie Chlądzie. I ksiądz biskup Baraniak, jako sekretarz obu tych przecież prymasów, no był takim łakomym kąskiem, który mógłby być swego rodzaju, używam ogromnego tutaj cudzysłowu, gwiazdą pokazowego procesu skierowanego przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu, a pośrednio też przeciwko nieżyjącemu już Augustowi Chlądowi. Procesu, który miałby tak naprawdę na celu skompromitowanie polskiego kościoła, bo to był cel ostateczny komunistów, wyeliminowanie kościoła jako realnego podmiotu życia społecznego w Polsce. W jaki sposób można to było zrobić? Oczywiście represjami o charakterze administracyjnym i to robiono. Tak? Usuwano religię ze szkół, usuwano siostry ze szpitali, likwidowano Caritas, likwidowano wydziały teologiczne na uczelniach, aresztowano księży, których uznano za podejrzanych politycznie. Działo się mnóstwo różnych rzeczy, które miały na celu uderzenie w Kościół. Ale jak to powiedział Stalin do Bieruta w 1949 roku w trakcie wizyty pierwszego sekretarza KC w Moskwie? Uderzenia administracyjne to jest dobre, ale niczego nie zrobicie bez podziału. I to jest jakby kolejny punkt natarcia, że tak powiem, komunistów. Znaczy doprowadzić do podziałów wewnątrz kościoła. No i temu służy ruch księży patriotów, temu służy promowanie paksu, czyli tych katolików społecznie postępowych, którzy mają pokazać, proszę bardzo, można być oczywiście osobą wierzącą, można być działaczem społecznym, ale pod warunkiem, że popiera się ten system. No ale żeby te, nazwijmy to, nowe elity, tak, kościelne, zarówno laickie, jak i te duchowne, mogły wypłynąć, no to najpierw trzeba było zniszczyć te stare autorytety. Tak? No i temu miały służyć między innymi procesy pokazowe. Zresztą no, mamy proces księży Kurii Krakowskiej, mamy proces biskupa Kaczmarka, także...
Który prawie, że płacząc właściwie, przyznaje się do winy, to są wstrząsające.
Tak, no ale to są, no musimy pamiętać o tym, że te metody śledcze w tamtym czasie były takie, że no cóż, niektórzy duchowni, zresztą nie tylko w Polsce, deklarowali, że jeżeli w trakcie procesów czy śledztw wygłosiliby jakieś oświadczenia, to proszę ich nie brać za prawdziwe, bo oni to mówią teraz jeszcze zanim zostaną aresztowani. No bo nie zdawali sobie sprawy, że no, po odpowiednim spreparowaniu przy pomocy zarówno takich środków, powiedziałbym, bezpośredniego przymusu fizycznego, ale też być może farmakologicznych jakichś środków, czy innych form nacisku psychologicznego, no, można wydobyć z człowieka bardzo różne zeznania, tak? Tak, niekoniecznie takie, które w normalnych warunkach on by składał. Więc tutaj wielka chwała dla Antoniego Baraniaka, że pomimo tych strasznych warunków, w jakich przyszło mu spędzić prawie 2,5 roku w więzieniu na Mokotowie, no, nie obciążył, czego od niego oczekiwano, nie obciążył ani prymasa Wyszyńskiego, ani prymasa Chlonda.
A co zeznawał Antoni Baraniak? Mówił o rzeczach oczywistych?
Tak, to było w dużej mierze to, o czym tak czy tak komuniści wiedzieli, tak? No, czy był sekretarzem? No, był sekretarzem. Czy kontaktował? Tak, kontaktował się. No, przekazywał? No tak, no, przekazywał, ponieważ tak, no, do jego obowiązków jako sekretarza to należało. I to były takie odpowiedzi, bym powiedział, które pod względem poznawczym niewiele komunistom dawały, a przede wszystkim, co bardzo ważne, Antoni Baraniak nie posuwał się do oskarżania, tak, swoich przełożonych o to, że działali na szkodę kraju. Bo to było to, na czym komunistom najbardziej zależało, żeby znalazł się ktoś z grona duchownych, bliski tym najważniejszym postaciom w polskim kościele, kto powiedziałby, proszę bardzo, oni prowadzili krecią robotę przeciwko naszej socjalistycznej ojczyźnie i coś w ten deseń, prawda?
Czy byli biskupi w łonie episkopatu, którzy się cieszyli z tej sytuacji, którzy upatrywali szansę dla siebie.
Ja nie sądzę, żeby... Może inaczej, znowu, tutaj wchodzimy w jakiś taki obszar psychologizowania. Nie wiem, ja w dokumentach, które przeglądałem, nie widziałem zapisów świadczących o tym, żeby którykolwiek z biskupów się cieszył
albo
z tej sytuacji.
Albo szykował, że kariera teraz przyspieszy.
Powiem w ten sposób. Oczywiście myślę sobie, że przede wszystkim ci biskupi, którzy nie zostali aresztowani, bo pamiętajmy, czy zatrzymani, czy internowani, bo prymas Wyszyński został de facto zatrzymany, internowany. Ci biskupi, którzy zostali pozbawieni możliwości sprawowania swoich funkcji w diecezjach, oni, no cóż, nie sądzę, żeby cieszyli się z tej sytuacji, w której się znaleźli.
Ja źle użyłem tego słowa, ale
ci pozostali, którzy nie zostali aresztowani, mam wrażenie, że oni przede wszystkim, jakby to powiedzieć, poludzkali się, bo pamiętajmy, nie dziwmy się troszkę temu, bo pamiętajmy, co się dzieje z Mintrzętym, z kardynałem Mintrzętym na Węgrzech, co się dzieje z kardynałem Beranem w Czechosłowacji, tak? Co się dzieje z biskupami prawosławnymi w Rumunii. To są, nikt nie przypuszczał, że w Polsce komunistom aż tak daleko nie uda się posunąć, bo pamiętajmy, że później przychodzi Odwilż, tak, i 56 rok i tutaj następuje pewnego rodzaju zmiana. Ale taka historia, która dość dobrze obrazuje też trudność sytuacji, w której znaleźli się biskupi, bo trzeba też powiedzieć, że w pewien sposób episkopat ugina się przed tą nagą siłą zaprezentowaną w momencie zatrzymania prymasa i księdza biskupa Baraniaka, jego sekretarza. Nie zajmuje tutaj jakiegoś stanowiska, które jednoznacznie by to potępiało. Ale właśnie, żeby zobrazować trudność dla samych hierarchów tej sytuacji, to jest historia, którą kiedyś usłyszałem, poprosiłem o zweryfikowanie księdza, już niestety nieżyjącego, księdza arcybiskupa Przykuckiego, który był sekretarzem księdza biskupa Dymka. Arcybiskupa poznańskiego przed nastaniem w Poznaniu arcybiskupa Baraniaka. Otóż trzeba było wybrać przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski i planowano, że biskupi chcieli, żeby następcą został arcybiskup Dymek. Ze względu na też i zasługi, i powagę urzędu, wierność Kościołowi. Wtedy jeden z biskupów wstał i powiedział, biskup Klepacz, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli nie zostanę wybrany ja, tak, będą kłopoty.
Profesor Konrad Białecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej był naszym gościem. Program realizował Krzysztof Jankowski, Piotr Świątkowski. Od przyszłego tygodnia słyszymy się w środę po 21:00. Zmiana w ramówce Radia Poznań. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo.
Dobranoc i proszę pamiętać o arcybiskupie Baraniaku.
Historia, jakiej nie znacie.